Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kościół obchodzi Boże Ciało. Papież Franciszek przewodniczy uroczystościom na rzymskim Lateranie. Arcybiskup Michalik potępił doświadczenia na ludzkich zarodkach i nazwał metody in vitro eksperymentem, który wołał pomstę do nieba. Witam w czwartek, 30 maja i zapraszam na nasz program informacyjny. Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, choć we Włoszech obchodzi się ją w najbliższą niedzielę, w Watykanie jest dniem świątecznym. Zgodnie z tradycją wieczorem papież przewodniczy na Lateranie uroczystej mszy, po której ulicą Via Merulana przechodzi procesja eucharystyczna aż do Bazyliki Matki Bożej Większej. W homilii Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus przeciwstawia się sugestii uczniów, aby w obliczu kłopotów każdy myślał o sobie. Na propozycję odpraw tłum Chrystus odpowiada: wy dajcie im jeść. Lud nakarmiony najpierw Słowem Bożym, on sam karmi następnie cudownie rozmnożonym chlebem i rybami. W ten sposób tworzy się nadprzyrodzona więź, której doświadczamy także obecnie w Eucharystii, a która przezwycięża nasz egoizm w relacji do Boga i bliźniego. Ojciec Święty zachęcił też wiernych, by pozwolili się przemieniać eucharystycznej tajemnicy, która objawia solidarność Boga z człowiekiem i pozwala oddać Mu do dyspozycji to, co sami posiadamy. Tysiące wiernych przeszły dzisiaj ulicami polskich miast w tradycyjnych procesjach z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Przemyślu procesji Bożego Ciała przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. W homilii nazwał metodę in vitro eksperymentem, który woła o pomstę do nieba.
Dziecko ma się poczynać w miłości między mężczyzną a kobietą, w małżeństwie, w rodzinie. Dziecko ma prawo do ojca i matki, o których wie, że są jego rodzicami, ojcem i matką. Nie można patrzeć spokojnie, przecież to woła o pomstę do nieba, że rosną dzisiaj dziesiątki, już setki, tysiące zamrożonych istnień ludzkich, ludzi w azocie płynnym. I nie wiadomo, co z tym zrobić. I to rośnie, i to jest eksperyment, który woła o pomstę do nieba.
Kwestie społeczno-etyczne podjął też kardynał Stanisław Dziwisz, który przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Krakowie. Odnosząc się do metody zapłodnienia in vitro, stwierdził, że nie można dochodzić do celu nawet szlachetnego na drodze niemoralnej. Przypomniał też obowiązek wierności prawdzie i prawu moralnemu, który spoczywa na ustawodawcach. Wprowadzanie obywateli w serce Europy w czasach przemian. Pod takim hasłem odbyło się w Brukseli doroczne spotkanie przedstawicieli religii i wyznań z liderami Unii Europejskiej. Przedmiotem debaty było m.in. pytanie o to, w jaki sposób uczynić Europę bliższą ludziom, a także jak zintensyfikować dialog Unii z mieszkańcami naszego kontynentu i ich organizacjami społecznymi. Katolicka delegacja podkreśliła, że współczesne rozumienie obywatelstwa w państwach i narodach europejskich jest bardzo złożone, wpisuje się bowiem w wiele różnych tradycji, które miały bezpośredni wpływ na jego kształtowanie. Dotyczy to przede wszystkim pojęcia wartości, które jest istotą tego terminu. Chrześcijańskie rozumienie obywatelstwa podkreśla obowiązki i odpowiedzialność jednostki wobec innych oraz potrzebę stworzenia społeczeństwa otwartego i szczególnie wrażliwego. Chodzi tutaj głównie o tych wszystkich, których prawa nie są respektowane, a także o tych, którzy z różnych racji nie mogą korzystać z przysługujących im przywilejów. Mająca ponad 100 lat katedra świętego Ignacego Loyoli w Szanghaju zostanie odrestaurowana. Decyzję taką podjęły władze tego chińskiego miasta w czasie, gdy stolica biskupia pozostaje nieobsadzona po śmierci ostatniego uznanego przez państwo ordynariusza. Prace remontowe potrwają około 8 miesięcy. Neogotycka świątynia została zbudowana przez jezuitów w 1910 roku i należy do największych pereł architektury kolonialnej w tamtym rejonie świata. Uznawana jest za najwyższą katedrę chrześcijańską na Dalekim Wschodzie. Jej dwie wieże mają po 60 metrów. Świątynia może pomieścić ponad 2,5 tysiąca ludzi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Przeistoczenie, podczas którego chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa, jest jednym z najważniejszych momentów przeżywania naszej wiary. Patrzymy na białą hostię i pytamy, jak to jest z naszą wiarą w realną obecność Boga pośród nas. Pytamy, czy rozumiemy, co tak naprawdę uczynił dla nas Pan Bóg. Co roku o istocie Eucharystii przypomina nam uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O tym także z księdzem Wojciechem Hackiewiczem rozmawia Monika Sadowska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Mówiąc o dzisiejszym dniu i mówiąc o tym, co wydarza się w naszym chrześcijańskim życiu, kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy patrzymy na białą hostię i przeżywamy moment przeistoczenia, podczas którego chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa, czy patrząc oczami współczesnego człowieka, łatwo jest wejść w tą tajemnicę i uwierzyć, że tam jest prawdziwy Bóg i człowiek?
To jest to samo centrum wiary chrześcijańskiej, dlatego że Eucharystia jest sakramentem dającym Kościołowi obecność Chrystusa. A przecież Kościół jako ciało Jezusa Chrystusa, mistyczne ciało, którego On jest głową, potrzebuje tej obecności. Sprawujemy ją i w efekcie tego Chrystus jest obecny i w naszych dziejach, i we wspólnocie. Czyli jest to sakrament centralny, stąd bardzo często za ojcami soborowymi mówimy, że Eucharystia to centrum i szczyt całego życia kościelnego. Można by powiedzieć, że Kościół żyje, żeby sprawować Eucharystię. I dzięki temu, z drugiej strony, że ją sprawuje, jest.
I karmi się tą obecnością Chrystusa.
Cały sakrament Eucharystii jest przychodzeniem Chrystusa. Od momentu, gdy wchodzimy w tajemnicę Eucharystii, zaczyna się Jego przychodzenie i nasza komunia z Nim, której znakiem dosłownym, namacalnym jest spożycie Jego ciała i Jego krwi. Wtedy następuje komunia między człowiekiem a przychodzącym Zbawicielem, ale On przychodzi w czasie całego misterium eucharystycznego. Raz jeszcze podkreślę, że to właśnie w średniowieczu zrodził się taki nurt pobożności, nie do końca chyba ewangeliczny, że człowiek jest tak niegodny, tak słaby, że nie może właściwie przystępować do komunii świętej. Nie powinien. Ludzie zaczęli bardziej patrzeć, adorować, szukać komunii duchowej. To wszystko ma swoją wartość, tylko że pamiętajmy, że Chrystus powiedział, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, wchodźcie w komunię ze mną. A tutaj już odpowiadając jakby na to pytanie, my nigdy nie jesteśmy godni. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy byli w jakiś sposób godni, że Bóg nam się należy. On jest zawsze łaską, to jest zawsze dar, zawsze miłosierdzie Boże sprawia, że możemy się z Nim jednoczyć i spotykać.
Jak to wszystko wpisują się cuda eucharystyczne, których no, bardzo dużo było w historii świata?
No było ich rzeczywiście dużo, ale Kościół nie buduje swojej wiary na cudach eucharystycznych. Tylko na czym? Na słowie Jezusa. Na świadectwie i wierze tych, którzy byli, poszli za Nim i nas, można powiedzieć, w tej sztafecie wiary pokoleń wprowadzili. Ale Kościół też nie lekceważy sobie takich znaków.
Można powiedzieć, że to są ogromne znaki.
To są ogromne znaki.
Szczególnie dla tych, którzy sprawując Eucharystię, bo te cuda zdarzały się też i kapłanom, którzy wątpili w obecność realną.
Tak się twierdzi, tak to zwykle temu przekazowi towarzyszy, że w większości, czy to w Lanciano, kiedy to się dzieje na oczach jakiegoś zakonnika bazyliańskiego, który zwątpił, sprawuje Eucharystię i nagle na własnych rękach widzi krew, która spływa z hostii, czy to w Sienie, czy to w tym słynnym cudzie, który właściwie zdecydował o wprowadzeniu ostatecznie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Bożego Ciała, jako oddzielnego obchodu, bo to nie jest tak, że my czcimy Eucharystię tylko w ten jeden dzień. My przecież przeżywamy Wielki Czwartek, tyle tylko, że w ten jeden dzień robimy uroczystą procesję. Cieszymy się na oczach świata tym wielkim cudem, tym sakramentem, jakim jest Eucharystia. Właściwie to był cud w Bolsenie. W 1263 roku miał mieć miejsce znak w Bolsenie. Hostia w rękach wątpiącego, przemianę chleba i wina. Księdza miała zacząć krwawić, ten korporał po dziś dzień jest przechowywany w Orvieto. W 1264 roku papież Urban IV, myślę, że także powodowany tymi wypadkami, ustanawia to święto, oddaje całą sprawę do przebadania największemu umysłowi Kościoła, jak był święty Tomasz z Akwinu. On układa także piękne teksty do tej liturgii, do tego święta. W każdym razie są to ważne znaki. Myślę, że one także pokazują miłość Boga do nas, który szanuje człowieka z jego całym uposażeniem i ze wszystkimi jego potrzebami, także racjonalnymi. Wie, że nie można z człowieka wykroić tylko woli i serca, zaufania, że człowiek jest całością, myśli także, dedukuje, szuka znaków i potwierdzeń. I Bóg, skoro nas tak stworzył, konsekwentnie od czasu do czasu te znaki daje. Chcę tylko powiedzieć, że nie na tym się buduje wiara Kościoła. Ona się umacnia. Wiara Kościoła zbudowana jest na Jezusie, na objawieniu Bożym, które przez Niego przyszło, na wierze pierwszych uczniów i naszej wierze, która jest łaską, bo my wierzymy przede wszystkim Słowu Jezusa, a Jezus powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew. Natomiast te znaki, tak jak i, że tutaj sobie pozwolę na taką też i dygresję odnośnie na przykład tak zwanych prywatnych objawień, one nic nowego nie wnoszą. One dają tylko impuls. One dają tylko taki znak. Jestem, żyję. To także pokazuje, że Kościół jest autentycznie ciałem Chrystusa. I ta więź, obecność Chrystusa w Jego ciele, we wspólnocie jest. Ale żadne objawienia ani Matki Bożej, ani świętych pańskich, jakie by one nie były, bo mówi święty, nawet gdyby anioł z nieba was przyszedł i uczył czegoś nowego lub innego niż Ewangelia Jezusa, nie przyjmujcie tego. One nic nowego nie wnoszą. One tylko pobudzają serce. Może naprowadzają na pewną refleksję, bo wszystko zostało już objawione, powiedziane. I jeszcze jedno. Nie możemy mieć bardziej Chrystusa w Eucharystii, niż to się dokonuje za każdym razem, gdy łamiemy chleb, odprawiamy mszę świętą. Czyli krótko mówiąc, taka hostia, sokółki, no, powołuje się na to, ponieważ biskup białostocki, a biskup jest instancją do rozeznania, czy ma tam miejsce coś, co nie sprzeciwia się wierze, czy sprzeciwia się. Ponieważ biskup wydał oświadczenie białostocki, że ten znak nie jest znakiem, przy którym by ktoś manipulował, znakiem fałszywym, że wydarzyło się tam coś autentycznego, prawdziwego, co zastanawia. Proszę zwrócić uwagę, że biskup nie wyda nigdy oświadczenia, tak, cud od Boga, nie. Może tylko powiedzieć, że nie zdarzyło się tam nic, co by służyło rozbiciu Kościoła przeciwko wierze Chrystusa. I on to potwierdza, potwierdzając też, że odbyły się badania i że w wyniku tych badań dwoje naukowców, jakby potwierdzając swoimi nazwiskami, swoim autorytetem, stwierdzili, że to, co jest na tej hostii, to może być fragment tkanki sercowej, to człowieka, który jest w momencie agonalnym. Kościół pozwala na takie badania, nie żeby zaspokoić naszą ciekawość, tylko żeby się uchronić przed jakimś fałszywym, spontanicznym, nieprzemyślanym bieganiem za wszystkim, co cudowne. Pokazuje w ten sposób, że po to nam Bóg dał rozum, po to dał także władzę rozwiązywania i związywania, więc także badania tego, co jest Boże, a co nie, by Kościół mógł z pewną drogą prowadzić wiernych. I te wszystkie przypadki, z tego co się zorientowałem, były badane. I jest na pewno zastanawiający fakt, że we wszystkich przypadkach jest to ta sama grupa krwi, że pojawia się tkanka serca, z różnych miejsc brana. To są te impulsy, które nas może w czasach takiego ogólnego zwątpienia całych społeczeństw podtrzymują na duchu. Jestem przekonany, że tego typu znaki, one są adresowane do ludzi wierzących, bo one nie zrodzą wiary. Jestem o tym przekonany, bo wiara jest łaską. Więc ci, którzy mają łaskę wiary, otrzymują te znaki, ale one nas nie dziwią jako wierzących, bo my wiemy, że Chrystus jest obecny w Kościele. Dla nas to oczywiste. My tym żyjemy, my się tym karmimy na co dzień. Więc taki znak to możemy tylko powiedzieć, jeśli biskup stwierdzi, że rzeczywiście nie było tam manipulacji i każdemu zostawia wtedy katolikowi wolną rękę, czy dla ciebie będzie to znakiem, czy nie. Więc jeżeli jest to dla ciebie znakiem, to wykrzykniesz Alleluja, chwała Panu i tym większym, bardziej otwartym sercem pójdziesz do Komunii Świętej, będziesz przyjmował Chrystusa.
Ja się zastanawiam, tak jak ksiądz mówi, kiedy właśnie omawialiśmy tę sytuację i społeczną, i kulturową, w której jesteśmy tylko biorcami, jesteśmy właściwie uczeni bycia biorcami, bo nam się coś należy. Przychodzimy na Eucharystię, czy przychodzimy na adorację i zastanawiam się, jak w sytuacji, kiedy ciągle czegoś pragniemy dla siebie i chcemy dla siebie, otwierać się na rzeczywistość, która mi mówi, musisz dokonać pewnego wysiłku w życiu. Musisz zdecydować się na coś, co przekracza twoją percepcję i twoje myślenie o sobie.
Tu jest jeszcze to ważne, żeby może dotarło do nas naprawdę tak głęboko, że to słowo musisz można zamienić na możesz. To, co człowiek musi jedyne, w sensie, że to będzie jego wysiłek, to porzucenie własnego myślenia i życia po swojemu, a nie po Bożemu. I to jest chyba najtrudniejsze. Chyba tego się najbardziej boimy, tego porzucenia, no bo człowiek nawet i w grzechu jakoś potrafi się urządzić.
I całkiem dobrze.
Całkiem dobrze, taką swoją enklawę. A Eucharystia pokazuje ten sakrament, że Chrystus wydał się, czyli zapomniał o sobie, a zaczął po Bożemu, na styl Boży, dla innych. I to jest chyba właśnie takie najtrudniejsze, tym bardziej, że żyjemy w czasach dotkniętych takim wirusem egoizmu, egocentryzmu. My też nie jesteśmy od tego wolni, bo jesteśmy z tego świata, z tych ludzi. To jest chyba najtrudniejsze, bo to jest sakrament miłości, wydawania siebie, oddawania siebie dla braci, dla innych, życia dla drugiego człowieka. Ale znowu jest w tym obietnica, że jest w nim moc, że ona nas do tego usposobi. Tylko bierzcie, jedzcie, tylko może z większą wiarą. To amen, które wypowiadamy, one powinno być takie bardzo radykalne. Niech się tak dzieje, wierzę, działaj we mnie, niech się ta tajemnica we mnie staje.
Czasami też sobie myślę, że tak zinterpretowaliśmy to zdanie, Bóg jest miłością, na swoją korzyść. Że jeżeli Bóg jest miłością, to powinien tak wypełnić moje życie tym, że spełnia moje zachcianki. Albo tak mnie prowadzi, że w moim życiu nic złego nie może mnie spotkać, a już tym bardziej nie może spotkać nic złego mnie gdzieś naokoło. Czasami to jest ta trudność przeinterpretowania znaku miłości, która ma spełnić wszystko, byle mi w życiu było dobrze.
Bo to jest kwestia definicji dobra. Każdy po swojemu chce widzieć swoje dobro, co jest dla mnie dobre.
A to przeszkadza w spotkaniu z Bogiem prawdziwym, kiedy są rzeczy w życiu, które nas dotykają, bo Bóg może nas chce wyrwać z jakiegoś marazmu, z takiego odrętwienia, czy z tej naszej enklawy, o której ksiądz przed chwilą mówił.
Jesteśmy tylko ludźmi, mamy małe mózgi, nie wszystko w tym życiu rozumiemy. Nawet nieraz to dobro, które jest ukryte w tym, co trudne, w miłości przez wielkie M, to ono nie jest przez nas nie do końca rozpoznane. Krótko mówiąc, każdy tworzy dobro na swoją miarę, czy wizję dobra, na miarę siebie. I z tego Pan Jezus chce nas wyzwalać, ale to jest wszystko polega na poddaniu się woli Bożej. Jak się poddamy woli Bożej, pójdziemy za Bogiem, żyjemy po Bożemu, to zaczyna nam się otwierać przed nami dobro według Boga, prawda, co jest dobrem dla nas realnym, rzeczywistym. Myślę, że też taką wielką moc otwierającą oczy, wyzwalającą człowieka ma właśnie Eucharystia. No bo nie ma nic mocniejszego na tym świecie, jak mieć Boga w sobie poprzez Eucharystię, jak mam w sobie Chrystusa, Jego Ducha. No to nie ma lepszej szansy i takiej bliskości, takiego 5 minut Boga w nas, żeby nam nie otworzył oczu, uszu, głowy, umysłu. Więc jest to sakrament wielkiego miłosierdzia względem człowieka.
Warto by w naszym życiu pomyśleć o kilku chwilach na adorację.
Uzupełnieniem tych słów będzie wypowiedź Benedykta XVI, który w Sacramentum Caritatis mówi tak: w Eucharystii Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i pragnie się z nami zjednoczyć. Adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym, jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła. A znowu święty Augustyn mówił: niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. To zatrzymanie przed tajemnicą Boga pośród nas, przed tym wielkim sakramentem, to chyba jest istota tego święta. No i to, żebyśmy się ustawili w ogonku za tym Jezusem, dali się poprowadzić, bo tak jest sens też tej procesji. To święto też porządkuje, stawia nas znowu w szeregu za Chrystusem, przypomina, że jesteśmy ludem Bożym, że idziemy za Nim drogami tego życia. Pokazujemy światu. Oto jest tajemnica, dlaczego przebaczamy. Oto jest tajemnica Kościoła, to jest cud, który w sobie Kościół ma. Na zewnątrz często taki grzeszny, gorszący, po ludzku byle jaki, ale też pełny ludzi, którzy każdego dnia przebaczają, którzy każdego dnia dzielą się chlebem z drugim, którzy każdego dnia poświęcają się wychowaniu 7 czy 8 dziecka i takie rodziny są. Skąd one siłę biorą? To jest ta siła, to jest On, to jest centrum życia Kościoła. Te wszystkie cuda eucharystyczne to chyba są znakami tylko po to, żebyśmy nie zapomnieli, gdzie jest nasza moc, gdzie jest samo serce Kościoła. W Jezusie Chrystusie, który ciągle siebie oddaje, żebyśmy my, mocni Nim, mogli na Jego wzór żyć życiem Bożym w miłości.
I myślę, że można z tą refleksją zostawić naszych słuchaczy. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Moim i Państwa gościem był ksiądz Wojciech Hackiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.